Panie i panowie, popołudnie wnet. Kolejny gość. Przed chwilą rozmawialiśmy o sprawach bardziej niż ważnych i jak zwykle w Radiu Wnet te sprawy będą miały ciągi dalsze i kontynuacje. Natomiast teraz pan Michał Scholz, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu, bo tyle dobrych rzeczy o panu, to co usłyszałem niespełna w poniedziałek i we wtorek, to rzecz niemożliwa. Proszę mi powiedzieć, czy ciężko jest aktywować fizycznie, sportowo młodych albo młodzieżowych warszawiaków i warszawianki? Szczerze.
No szczerze mówiąc, to nie jest to łatwe zadanie, na pewno, i wymaga dużej determinacji i cierpliwości, ale ja głęboko wierzę w to, że jeśli to zrobi dobrze, z pomysłem, fajnie i profesjonalnie, to młodzi ludzie to docenią i będą chcieli się poruszać.
A zamiast być na wakacjach, to co pan organizuje, proszę powiedzieć, słuchaczom i słuchaczom?
Przede wszystkim w tym momencie organizuję turniej koszykówki 3x3, która jest taką dość nową dyscypliną, ale bardzo szybko się rozwijającą, bo już w przyszłym roku na Igrzyskach Olimpijskich będzie pełnoprawnym uczestnikiem.
Mamy szansę?
A właśnie, że mamy, bo polski zespół niedawno zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata. Idzie nam trochę lepiej w koszykówce 3x3 niż w tej takiej pełnej 5x5. Więc tak, myślę, że szansę mamy. Wprawdzie najpierw musimy się zakwalifikować na olimpiadę, ale trzymamy kciuki mocno za polski team.
Gdzie będzie ten turniej odbywał się? Czy to będzie w różnych miejscach, a potem fazą pucharową albo grupową?
Nie, to jest jednodniowa stacjonarna impreza. Ona się odbędzie na dziedzińcu Centrum Bankowo-Finansowego, czyli dawnego KC PZPR.
Patronat Radia Wnet już macie, panie
Dziękuję
Michale.
Bardzo. Tuż przy Palmie, przy Rondzie de Gaulle. Świetne miejsce, aktualnie chyba...
Dużo chętnych, dużo drużyn już się zgłosiło.
Zdecydowaliśmy się na taką dość elitarną formułę. Wystąpi tylko 12 zespołów, z tego 8 polskich i 4 zagraniczne.
Czyli to... one już są jak gdyby wyselekcjonowane, tak, znalezione. Kto na przykład?
No, będzie 8 najmocniejszych polskich zespołów, czyli będą mistrzowie Polski. Będzie nasz team reprezentacyjny, czyli brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Będzie czwarta ekipa Igrzysk Europejskich, plus 4 bardzo mocne zespoły z Łotwy, Rosji, Bośni i Słowenii. Więc koszykarsko to będzie najmocniejsza tego typu impreza w Polsce. Mhm. Zresztą jest to pierwszy turniej rangi FIBA Satellite. To jest taka dość wysoka już ranga oficjalna koszykarska. A zwycięzca tego turnieju pojedzie na turniej jeszcze wyższej rangi do Ljubljany.
Ljubljana, piękne miejsce. A kiedy termin podajmy?
Żeby... Już w proce. 27 lipca to jest nie ta sobota, która będzie teraz, tylko kolejna. Od godziny 10:00. Zresztą to nie tylko turniej, bo chcemy zorganizować takie święto koszykówki w ogóle dla
Czyli
fanów.
Czyli jeszcze też imprezy towarzyszące
tak
będą miały miejsce?
Będą atrakcje dla dzieciaków, będzie pokaz wsadów, zresztą naszego srebrnego medalisty z Amsterdamu, z Mistrzostw Świata, więc zapraszam, bo będzie dużo atrakcji. Całodniowa impreza.
Pan Michał Scholz, moim państwa gościem, panie i panowie. Rzecz jeszcze bardzo ważna, która dotyczy tej tkanki sportowej. Czy tylko turniej 3x3? Bo wiemy, że nie tylko, bo tam jeszcze coś się czai właśnie w tej delikatnej sportowej tkance
tam
naszego
się,
gościa.
Tam się czają dziki.
No właśnie.
Tak, no od dwa lata temu założyłem i do dzisiaj prowadzę zespół drugoligowy w tym momencie, Dziki Warszawa. Wymyśliłem sobie 2 lata temu, że jest miejsce w Warszawie na profesjonalny, dobrze zorganizowany, właściwie komunikujący się klub koszykarski. I właśnie tak jest. No.
I to się udaje z tego, co mówią znawcy. Ze zdziwieniem. Dlaczego ze zdziwieniem? Ciężko jest stworzyć na dobrych zasadach, na zdrowych relacjach taki klub, bo przecież jakby patrząc na te nasze historie sportowe, różnych dyscyplin, różnych zawodników, no to gdzieś dawniej, kiedyś, mimo że nie było kasy, mimo że nie było bazy, no to jednak byliśmy potęgą. Niektórzy starsi sportowcy, kiedyś rozmawiałem z panem Dariuszem Kozakiewiczem, z panem Tadkiem Sarulem, którzy powiedzieli, nie mieliśmy niczego, ale mieliśmy w sobie dużo pasji, dużo dumy i chęci, żeby dla tych naszych biało-czerwonych barw zrobić jak najwięcej, a barwy klubowe były dla nas równie ważne, co barwy narodowe.
Tak, no to jest wszystko bardzo ważne i oczywiście bez pasji i bez wewnętrznej motywacji do tego, żeby osiągać sukcesy dla siebie, dla klubu, dla kraju, pewnie niczego by nie było. Natomiast niestety sport się bardzo zmienił, bardzo się sprofesjonalizował i zwłaszcza w tej warstwie organizacyjnej ciężko jest osiągać sukcesy, jeśli nie ma się odpowiednich narzędzi, odpowiedniego podejścia, wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją w ogóle, bo klub to jest organizacja, jak każda inna. Akurat ma cel sportowy, a nie finansowy, tak. ale trzeba nią po prostu zarządzać tak, jak zarządza się firmą. I mam wrażenie, że niestety polski sport troszeczkę nie nadążył za tymi zmianami i tego profesjonalizmu pewnie są dyscypliny, gdzie znajdziemy go więcej i to od razu widać po sukcesach i klubowych, i reprezentacyjnych. Myślę, że siatkówka jest dobrym przykładem, tak. gdzie również na naszym warszawskim podwórku widzimy Oniko Warszawa, które osiąga sukcesy sportowe, ale jednocześnie to idzie, albo za tym idzie dobra organizacja klubu. Więc wydaje mi się, że tu jest duże pole do popisu.
A jakie szanse, by te nasze dziki, którym będziemy kibicować z całych sił, wędrowały ciut wyżej i w końcu trafiły do ekstraklasy?
Myślę, że całkiem spore w tym sezonie. Oczywiście to jest tylko sport i wszystko się może wydarzyć. Natomiast w zeszłym sezonie skończyliśmy przygodę na drugiej rundzie playoffów, więc byliśmy 15 drużyną w Polsce, jeśli chodzi o drugą ligę. Wyciągnęliśmy wnioski, zostawiliśmy trzon zespołu, wzmocniliśmy się zawodnikami z pierwszej ligi, więc myślę, że w tym sezonie powalczymy, znaczy wiem, że powalczymy, mam nadzieję i myślę, że za rok dziki będą grały już w pierwszej lidze.
Nasz program sportowy Matura z UEF-u Józefa Skowrońskiego i Jakuba Mądrego będzie pamiętała, ja również będę od czasu do czasu zapraszał, natomiast ten pan Michał Scholz to nie tylko sport, bo jak mawiali starożytni Grecy, Kolos i Kagatos, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. No to co tam w tym zdrowym duchu i sercu humanistyczno-lekturalno-czytelniczym u pana Michała przebija?
Wygląda na to, że prowadzę trochę podwójne życie.
No właśnie. I od razu mógłbym panu zadedykować piosenkę formacji Lebowski. Storyteller z pierwszej płyty z 2010 roku.
Bardzo mi miło. Oprócz tego, że zajmuję się koszykówką, to w sumie robię to po godzinach, bo za dnia jestem producentem, wydawcą, dystrybutorem audiobooków i to jest materia, w której się poruszam. 4 lata temu wprowadziłem do Polski taką szwedzką firmę, która się nazywa Storytel i która jest tak naprawdę serwisem, dzięki któremu można korzystać bez ograniczeń z audiobooków, z podcastów, ze słuchowisk, ze wszystkiego, czego da się słuchać, co nie jest muzyką.
Odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, bo o tym też będziemy rozmawiać, nie tylko na antenie radiowej. A niech mi pan powie, bo jakby nie patrzeć, jeżeli prześledzimy te wszystkie statystyki a propos czytelnictwa, no to powiem panu szczerze, panie Michale, są zatrważające. Czego brakuje nam, Polakom, czy rzeczywiście na swój sposób, łącząc to z poprzednimi gośćmi, czyli z tą ideą 5G, jednak o tym, że nie wszystko jest takie piękne, kolorowe, jak mówią firmy, jak mówią przedstawiciele rządu, niektórych ministerstw, ale nie tylko to, ale jednak czy rzeczywiście ta cyberprzestrzenność, ta pośpieszność, ta klikalność, ta przesuwalność, ten pośpiech sprawia, że po prostu nie czyta się książek, bo traktuje się to jako stratę czasu, ale tak naprawdę ktoś, kto nie czyta tych książek, a traci duszę, jak mawiali poeci z przełomu XVII i XVIII wieku. Więc jak to wybalansować? Jak pan myśli, jest to możliwe? I czego brakuje tej naszej współczesnej polskiej tkance, nawet inteligenckiej, aby więcej czytać, aby piękniej mówić, aby jednak przeżywać te losy podmiotów lirycznych, czy to wszystko, co czai się gdzieś w różnych powieściach?
Wydaje mi się, że jesteśmy w takich czasach, kiedy ludzie... Jedna rzecz się moim zdaniem nie zmieniła. Ludzie nadal chcą słuchać lub też oglądać, konsumować generalnie dobre historie. Tyle tylko, że zmieniła się forma. Bardzo często tą dobrą historią nie jest już właśnie książka. Jest nią serial, jest nią film, a czasami nawet zdjęcia czy filmy znajomych na Instagramie. Natomiast widzę też takie zjawisko, jak pewien przesyt treściami wideo. Myślę, że mamy już powoli troszeczkę za dużo tych treści dookoła siebie. One są z nami przez cały czas, bo mamy ze sobą telefon, który nas bombarduje takimi treściami. I widzę coraz więcej osób, które chcą od tego odpocząć. Mhm. I właśnie audiobook, czy podcast, czy słuchowisko, czy radio chociażby, no to jest taka forma rozrywki, czy kultury, która pozwala troszeczkę odpocząć naszemu mózgowi. a jednocześnie przyswajać ciekawe treści, interesujące historie lub też po prostu się rozwijać. Więc ja szczerze mówiąc tą technologię w postaci na przykład telefonu komórkowego traktuję trochę jako narzędzie i możemy z tego narzędzia korzystać dobrze, a możemy z niego korzystać źle, tudzież użytecznie lub nieużytecznie. I wydaje mi się, że akurat fakt, że są aplikacje i są serwisy, które poprzez telefon, który jest wtedy narzędziem, pozwalają uzyskać dostęp do historii, słuchać, się rozwijać albo po prostu przeżywać coś, to jest akurat bardzo dobry przykład na to, że to może być bardzo fajne narzędzie.
Zasłuchałbym się, bo tak jak mówię, zawsze ten telefon jednak, to tak jak mówię, zawsze wolałem telefon starej daty, który tylko wysyła SMS-y i dzwoni, i albo odbiorę, albo nie odbiorę, albo ktoś odbierze, albo nie odbierze. Natomiast okazuje się, że jest ta ścieżka. Ale wracając do pana firmy, czy też w tym serwisie możemy znaleźć podcasty Radia Wnet na przykład?
Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
No właśnie, o tym będziemy rozmawiać. Nie raz i nie dwa. Panie i panowie, pan Michał Scholz, moim państwa gościem. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Niech mi pan powie, bo powiedział pan przed chwilą tak poetycko, że jednak chyba ludzie się gdzieś tam nie zmieniają. Natomiast to niech mi pan powie, czy jednak wciąż pan widzi, chociażby w tych swoich klientach tego, czasami są spotkania, czasami można się spotkać, wymienić korespondencją, mailem, czy jednak wciąż jest ta wrażliwość i potrzeby jednak tej lektury, tej poezji, czy jednak mimo wszystko ta wrażliwość z nas spływa z każdym rokiem, z każdym wiekiem i Polacy stają się mniej wrażliwi, mniej skłonni do porywów głębszych, do czegoś takiego, co nazywały, no powiem to wprost, taką aurą romantyczności, czegoś dziwności, z tym jaśminem poetyckim uleśmiana i tak dalej, i tak dalej.
Chciałbym powiedzieć coś bardzo pozytywnego. Myślę, że będzie mi trudno. Niestety jest tak, i to jest też trend, który ja widzę, że jednak skłaniamy się ku konsumpcji treści prostszych i mniej wymagających niż tych niejednokrotnie pięknych, ale czyli bardziej skomplikowanych.
Czyli jak mawia mój serdeczny kolega, przyjaciel, jeden z najlepszych współczesnych polskich poetów, Juliusz Erazm Bolek, mówiąc do innych poetów, w tym też do mnie, my dzisiaj wszyscy mogą wydawać tomik, dzisiaj wszyscy mogą mówić, że jesteśmy poetami, wydawać na kilogramy, tylko tak naprawdę nikt nie chce tego czytać i to jest problem.
Tak, dożyliśmy czasów, w których bardzo łatwo jest zostać pisarzem i może to też jest trochę problem, bo powstaje bardzo dużo treści i bardzo często użytkownik, konsument nie jest w stanie wybrać. No i bardzo często wybiera to, co jest prostsze albo bardziej kolorowe i mocniej krzyczy z półki.
A gdzie można na pana trafić właśnie, a propos Storyteller, gdzie można? Na przykład, nie wiem, przychodzi grupa młodych poetów i mówią, panie Michale, no chcemy zrobić takiego poetyckiego audiobooka, może komuś się spodoba, może ktoś kiedyś gdzieś przeczyta nasz tomik wierszy albo coś. I jak to wygląda tak technicznie od tej strony?
To jest w sumie ciekawy pomysł, bo z poezją jeszcze nie eksperymentowaliśmy. Eksperymentujemy z teatrem, ze słuchowiskiem, z takimi bardziej rozbudowanymi formami, ale kto wie, może poezja, czemu nie. Mam bardzo prosty adres mailowy michal@storytel.com. Można mnie znaleźć na Facebooku, można przyjść na mecz Dzików i mnie zaczepić.
No właśnie, a dostępny. Kiedy najbliższy mecz? To będzie jakiś sparring, czy?
Gramy teraz sparingi, natomiast pierwsze oficjalne spotkanie pewnie to będzie ostatni weekend września, kiedy zaczyna się sezon drugiej ligi.
No to czyli teraz musicie zebrać sporo tego mocnego paliwa na dobry start. Będziemy trzymać kciuki. Pan Michał Scholz, moim państwa gościem, po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Obiecuję. No to skoro chcemy przekazać tą mocną energię naszym dzikom, którym będziemy już od teraz kibicować, no to z krążka On Every Street, panie i panowie, to jest Trades w nagraniu Heavy Fuel.
Słuchajcie państwa, Popołudnia Wnet, Adrian Kowarzyk, kłaniam się. Naszym gościem dzisiaj jest pan doktor Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego UW.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać tak naprawdę o tym, o czym gdzieś tam już cały dzień staramy się państwu przekazać informacje. Chodzi o wykluczenie Turcji z programu F-35. Ja gdzieś tam może pozwolę sobie, panie doktorze, zaznaczyć tło. Tak naprawdę chodzi o rozpoczęcie dostaw rosyjskiego systemu S-400 do Turcji, które to pociągnęło za sobą skutek, który wcześniej zapowiadał Waszyngton, oficjalnie wykluczając teraz Turcję z programu F-35. Co istotne, zarówno z możliwości przyjęcia maszyn tego typu do służby, jak i z udziału w ich produkcji. Teraz poproszę, panie doktorze, krótką wypowiedź, jak to w ogóle się stało, że Turcja złamała przyrzeczenie, czy to była jakaś, rozumiem, obietnica kooperacyjna, jako że wspólnie tworzyła razem ze Stanami Zjednoczonymi F-35, uczestniczyła w tym. Jak to się stało, że zakupili nagle, czy nie było to nagle, system rosyjski S-400?
No to nie było nagle, to już taka decyzja zapadła 2 lata temu i od 2 lat władze tureckie już mówią, że to jest definitywnie postanowione. No tutaj Turcja nie tyle złamała jakiś element umowy podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi, o ile decydując się na zakup systemów S-400 rosyjskich, które są taką najnowszą technologią, którą ma w ofercie w tej chwili Federacja Rosyjska, narażają na duże ryzyka zagrożenia właśnie zwłaszcza samoloty F-35, tej najnowszej generacji. I w związku z tym to jest taka czysto pragmatyczna, racjonalna odpowiedź Stanów Zjednoczonych na to zagrożenie. Natomiast oczywiście tutaj jest cały olbrzymi kontekst polityczny związany z tym, co ja nazywam eurazjatyckim dryfem Turcji, który się rozpoczął w momencie, czy mniej więcej w okolicach puczu 15 lipca 2016 roku. Niedawno mieliśmy rocznicę, 3 lata, które minęły od tego puczu i to są...
Chodziły pogłoski, że był zainspirowany przez właśnie Stany Zjednoczone. Mogło tak być?
Nie, to raczej jest jedna z teorii spiskowych, które są absolutnie jak najdalsze od prawdy. Była też taka teoria spiskowa, że za tym stoi Rosja i tutaj też jest to teoria spiskowa, chociaż rzeczywiście Rosjanie, można powiedzieć, że najlepiej byli przygotowani na tę sytuację, która się wydarzyła w Turcji 3 lata temu i najbardziej na niej skorzystali. Bo
mieli propozycje już konkretne wtedy.
Mieli konkretne propozycje. Pomogli Erdoğanowi, prezydentowi Erdoğanowi, tureckiemu kierownictwu w takim sformułowaniu pewnej narracji na temat tego, co się wydarzyło. No i rzeczywiście w Turcji ta narracja jest taka, że może nie wprost, że Stany Zjednoczone stały za tym puczem, natomiast że stał za tym puczem ruch Gülen'a, a Fethullah Gülen, czyli przywódca tego ruchu, przebywa właśnie w Stanach Zjednoczonych, więc w Turcji się otwarcie mówi o tym, że Stany Zjednoczone popierają ten ruch, a zatem również popierały ten antydemokratyczny pucz, próbę siłowego przejęcia władzy przez wojskowych, ale wojskowych właśnie związanych z tym ruchem Gülen'a, i właśnie w tej narracji zarówno kremlowskiej, jak i erdoğanowskiej sprzyjały temu Stany Zjednoczone. I to, co się potem wydarzyło, czyli decyzja o zakupie S-400, w tej chwili konsekwencje tej decyzji, czyli...
No właśnie, może przejdźmy do konsekwencji. Pentagon podkreśla, że F-35 nie mogą koegzystować z rosyjską platformą, która według nich służy do zbierania danych wywiadowczych.
No tutaj ja nie jestem stricte specjalistą od tych technologii. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to co wiem, tutaj są różne argumenty. Kontrargument turecki jest taki, że samoloty F-35 tak czy inaczej operują w zasięgu, na obszarze, gdzie te systemy S-400 są obecne, i tutaj jest to Syria. W Syrii takie systemy Rosja posiada. Jest to również pogranicze Norwegii i Federacji Rosyjskiej, gdzie również samoloty F-35 latają, jak również te systemy S-400 są obecne. Natomiast jest jednak, zwróciłbym uwagę na ten niuans, że jest jednak czymś innym obecność obu tych rodzajów broni w jednym regionie, a co innego obecność obu tych rodzajów broni w arsenale jednej armii. Także tutaj jest chociażby taki praktyczny problem, zasadniczy właśnie z wojskowego punktu widzenia dla Turcji, jak wykorzystać te systemy S-400, jeśli Turcja sama nie może ich włączyć do swojego systemu obrony powietrznej, no bo właśnie nie są one kompatybilne z całą resztą tego natowskiego i właśnie i również tureckiego systemu jako części tego natowskiego systemu.
I chce pan powiedzieć, panie doktorze, że Turcja chce wykorzystać gdzie indziej te systemy, nie na swoim terenie?
Nie, ona chce je wykorzystać na swoim terenie. Tutaj chodzi oczywiście o południową granicę, granicę z Syrią. Oficjalnie mówi się o tym, że jest to dla ochrony, sprzęt zakupiony dla ochrony tej granicy. No, Turcja się skarży, że tutaj sojusznicy w NATO nie w wystarczający sposób wspierali ją w ochronie tej granicy, co jest dyskusyjne, ponieważ przez długi czas były tam baterie patriotów amerykańskie, niemieckie, holenderskie, w tej chwili są nadal hiszpańskie, również Włochy są obecne właśnie w obronie tej, uczestniczą w obronie tej tureckiej, turecko-syryjskiej granicy, więc tutaj sojusznicy są obecni, no niemniej Turcja skarży się, że nie jest to wystarczająca obecność i z tego względu potrzebne są systemy S-400. Do czego one mogą być użyte? No tutaj różne są spekulacje, być może jeśli dojdzie do inwazji na tureckiej, na operacji na terenach obecnie kontrolowanych przez Kurdów w Syrii, tak? Być może tam te systemy zostaną użyte.
Rozumiem. W takim razie, jakie mogą być konsekwencje tego całego działania i ten krok Turcji? Czy może to być jakiś początkowy etap rozłamu w NATO?
No, to już się stało. Już w tej chwili mamy to co się wydarzyło, to jest poważny problem, to jest olbrzymie osłabienie tak naprawdę spójności sojuszu. No i oczywiście, no, co tu ukrywać, jest to również wielki sukces Rosji w tym momencie.
Czyli mogła de facto inspirować te wydarzenia, bo jest to jej na rękę.
No, oczywiście, znaczy tutaj jest to oczywiste, że Rosja za tym stoi, to Rosja starała się skłonić Turcję do zakupu S-400. No oczywiście tutaj celów jest kilka, można powiedzieć, że kilka pieczeni na jednym ogniu. Sam fakt, że Turcja, tak poważne państwo, członek NATO, decyduje się na zakup tego systemu S-400, no to jest niesłychana reklama tak naprawdę dla rosyjskiej zbrojeniówki i właśnie dla tego produktu, jakim jest S-400. No tak naprawdę już kilka państw, Chiny już taki system posiadają, Iran jest zainteresowany, Arabia Saudyjska, więc tutaj kolejne państwa, również Indie, będą zainteresowane zakupem tych systemów S-400. Sprzedaż tego do Turcji jest gigantyczną reklamą dla rosyjskiej zbrojeniówki.
Okej, no to w takim razie jakie będą dalsze kroki Turcji, jak pan przewiduje po tym zakupie?
No, w tym momencie dojdzie do takiego właśnie, no, nie tyle rozłamu w NATO, ale jednak osłabienia tej spójności. Turcja zostanie wykluczona z pewnych programów, właśnie ten oczywiście kluczowy program F-35, co jest, no, bardzo negatywne dla Turcji, również właśnie dla gospodarki tureckiej, dla tureckiej zbrojeniówki, która, jak pan powiedział, miała być, czy już została zaangażowana w produkcję pewnych części do F-35, więc to nie jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, to nie jest decyzja korzystna z punktu widzenia wojskowego, mam na myśli zakup S-400, natomiast jest to konsekwencja tego politycznego zwrotu w stronę Rosji, który obserwujemy w Turcji od 3 lat.
Czy Polska jakoś może zyskać na tym, skoro Stany, jeżeli chodzi o F-35, straciły swojego państwo, które je wspomagało zarówno w produkcji, jak i w opracowywaniu? W takim razie, czy Polska, która ostatnio zapowiedziała kupno wielu maszyn tego typu, może coś na tym zyskać?
No, są takie spekulacje, że, no bo oczywiście to wyprodukowanie tych samolotów F-35 to jest długotrwały i niezwykle kosztowny proces, więc no jeśli tutaj te maszyny nie zostaną dostarczone Turcji, być może mogą być sprzedane w innym krajom i tutaj oczywiście można się zastanawiać, czy Polska na tym nie wygra, natomiast oczywiście jakiekolwiek jakiekolwiek rysy w sojuszu północnoatlantyckim, brak tej solidarności, brak spójności, na tym Polska na pewno nie wygrywa, no zwłaszcza, że znajdujemy się na tej wschodniej flance i chcielibyśmy, żeby Turcja również nas wspierała tutaj w tych działaniach na wschodniej flance.
Właśnie, Turcja druga armia świata, więc to jest ogromne osłabienie dla NATO, jeżeli by, mam nadzieję, że nie, jeżeli by z niego wyszła.
Oczywiście, więc jeszcze raz powtórzę, że ta cała historia z S-400 jest olbrzymim sukcesem Rosji, jest takim wyłomem właśnie w spójności NATO, czyli jest tym, do czego Rosja swoją inteligentną dyplomacją, polityką wobec Turcji, wygrywaniem pewnych kwestii wewnętrznych, tak jak powiedziałem, związanych również z tą sytuacją po puczu 15 lipca 2016 roku, doprowadziła do pozytywnych dla siebie rezultatów.
A jak pan myśli, jak Turcja może, bo na razie nie znamy jeszcze ostatecznie reakcji Turcji na słowa Waszyngtonu, jak można to zareagować? No przecież rozumiem, że musiała zainwestować jakieś pieniądze, czas, jeżeli chodzi o produkcję i opracowywanie tego F-35. Jakie będą jej następne kroki, jeżeli pan jest w stanie gdzieś tam przewidzieć następne ruchy Ankary?
To oczywiście są wymierne sumy, które Turcja już musiała poświęcić na ten program F-35, więc tutaj może dojść do jakichś prób odzyskania tych pieniędzy w drodze jakiegoś arbitrażu od Stanów Zjednoczonych. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no tutaj jest przede wszystkim polityczny rezultat tego. I teraz, jeśli chodzi o Turcję, no, prezydent Erdoğan, przynajmniej z jego punktu widzenia, ten konflikt ze Stanami Zjednoczonymi nie jest problemem, a jest raczej na rękę. No tutaj od wielu lat, czy co najmniej od tego puczu, Erdoğan buduje swoją politykę wewnętrzną, budując taki obraz zewnętrznego wroga, a tym zewnętrznym wrogiem są państwa zachodnie, a zwłaszcza Stany Zjednoczone. Więc tutaj to jest dla niego wygodne dalej kontynuować tego rodzaju politykę wewnętrzną, gdzieś tam właśnie z tym wrogiem zewnętrznym w tle. Natomiast czy dla samej Turcji jest to korzystne? Oczywiście nie, bo Turcja coraz bardziej będzie stawać się takim członkiem NATO drugiej kategorii, a tak jak powiedziałem, no to nie jest korzystne dla nas, na przykład dla Polski, ale nie jest to również oczywiście korzystne dla Turcji.
Czyli Erdoğan, jak pan mówi, mocno skręca na wschód. Czy upatruje jakiś konkretny w przyszłości sojusz z Rosją? Myśli pan, że jest to możliwe?
No, Erdoğan już mocno skręcił na wschód. To jest, jak powtarzam, taki eurazjatycki dryf. Natomiast no tutaj na drodze do integracji z Rosją czy z innymi państwami Eurazji stoi szereg problemów. No, jeśli chodzi o Rosję i Iran, z którymi Turcja współpracuje w tak zwanym procesie astańskim, czyli tym procesie uregulowania konfliktu syryjskiego. No jednak Turcja jest przeciwnikiem reżimu Bashara al-Assada, podczas gdy Iran i Rosja wspierają ten reżim, więc tutaj jakby cele czy z tych stron biorących udział w tym procesie astańskim są przeciwne, tak? I w tym momencie każda eskalacja konfliktu w Syrii, na przykład w tej chwili sytuacja w regionie Idlibu, ona jest niekorzystna dla Turcji. To są kolejni uchodźcy, którzy trafią do Turcji. To są kolejne sukcesy reżimu Asada, które są oczywiście nie na rękę Turcji. Więc tutaj w Syrii wydaje się, że no, nie wydaje się, tylko sytuacja Turcji jest raczej trudna i raczej trudno też tutaj dostrzec jakieś korzyści z tego sojuszu z Rosją i Iranem. Natomiast można przewidzieć, że dojdzie do na pewno do jakichś problemów w tych relacjach rosyjsko-tureckich czy rosyjsko-irańskich na tle konfliktu w Syrii.
No właśnie, jakby mógł pan przypomnieć naszym słuchaczom, co Turcja właściwie chce ugrać w Syrii?
Turcja w tej chwili, co od lat właściwie można powiedzieć deklaruje, ale co w tej chwili w jakimś niewielkim stopniu zaczęła realizować, to jest budowa takiej strefy buforowej, tak? Czyli zajęcie części terytoriów Syrii wzdłuż granicy z Turcją, po to, aby no jakby tutaj zabezpieczyć te regiony Turcji narażone na jakiś ewentualny ostrzał czy ataki z terenu Syrii. No oczywiście tutaj Turcja jako głównego przeciwnika, główne zagrożenie przedstawia Kurdów syryjskich, czyli siły JPG, które są przedstawiane jako filia partii pracujących Kurdystanu PKK, która działa na terenie Turcji i walczy z rządem tureckim od lat 80. ubiegłego wieku. Więc tutaj jakby celem numer jeden jest zniszczenie tego potencjału militarnego Kurdów syryjskich. Natomiast czy do tego dojdzie, no jest to bardzo wątpliwe. Przede wszystkim tam nadal są obecni Amerykanie w tym regionie kurdyjskim w Syrii. Po drugie, sama Rosja i Iran też nie byłyby zainteresowane przejęciem tego terytorium. To jest 1/3 terytorium Syrii. To są obszary roponośne, to są obszary ważne ze względów rolniczych. Więc tutaj Rosja również i Iran też nie zgodzą się na to, żeby Turcja tam weszła i przejęła te ważne strategicznie terytoria Syrii. Także można powiedzieć, że ta sytuacja jest w pewnym sensie patowa, ale przede wszystkim niekorzystna dla Turcji.
Czyli jak zwykle idzie o ropę i wpływy w regionie.
Ropa tak, ropa jest tutaj też ważnym czynnikiem, ale nie tylko, tak jak mówię, jest to ważny region rolniczy, no a przede wszystkim Turcja podkreśla, że jest to region, gdzie ponieważ jest kontrolowany przez Kurdów syryjskich, przez te siły JPG, filie PKK, działającego w Turcji kurdyjskiej partii, partyzantki PKK. Stąd jest to zagrożenie dla samego bezpieczeństwa Turcji. Więc tutaj ten aspekt bezpieczeństwa jest przede wszystkim podkreślany.
Okej, okay, a jakbyśmy tak czysto hipotetycznie zastanowili się, co jeśli Turcja wyszłaby z NATO, co w takim przypadku w tej części Europy, w tej części świata się stanie? No, i jak to zachwieje tak naprawdę gdzieś tam tą wątłą już równowagą w tym momencie?
Tak, to jest ciekawe pytanie, aczkolwiek czysto hipotetyczne, bo do tego wyjścia z NATO w moim przekonaniu nie dojdzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, dojdzie do tego, że Turcja przynajmniej na jakiś czas stanie się takim członkiem NATO drugiej kategorii. Z tego względu na zbyt bliską współpracę strategiczną z Federacją Rosyjską. Natomiast gdyby faktycznie do czegoś takiego doszło, jak całkowite wyjście Turcji z sojuszu, no to oczywiście miałoby niezwykle poważne skutki dla bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza jeśli to by oznaczało budowanie jakiegoś bloku razem z Rosją i z Iranem. No, Turcja jest krajem, który jest położony w szeregu ważnych dla Europy regionów. Ja już pomijam, powiedzmy, Azję Centralną czy Bliski Wschód, no ale chociażby wschodni obszar Morza Śródziemnego, gdzie w tej chwili trwa rywalizacja o źródła gazu w tym regionie, w które już w tej chwili jest to konflikt między Unią Europejską i Turcją. No oczywiście obszar Bałkanów, gdzie w zasadzie Turcja współgrała z Zachodem w budowaniu tych państwowości, w wzmacnianiu państwowości tych republik po byłej Jugosławii. To już jest obszar Europy, także to jest strategicznie ważny obszar dla nas, gdzie również Federacja Rosyjska stara się osiągnąć swoje cele. Także no, generalnie byłby to wielki sukces dla Rosji. To, co w tej chwili obserwujemy, to już jest sukces rosyjski. Wyjście Turcji z NATO, no, byłaby to jednak katastrofa, można by powiedzieć.
Miejmy nadzieję w takim razie, że do tego nie dojdzie. Mówił dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego UW, dla którego tematy Turcji są bardzo bliskie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
No, ciężkie tematy dzisiaj poruszaliśmy, dlatego może teraz przejdziemy do czegoś lżejszego i zamykamy już teraz oficjalnie popołudnie wnet. Posłuchamy czegoś spokojniejszego, to będzie Artur Goc, czyli nasz znany i lubiany Częstograj Tomasza Wybranowskiego, Janusz i Grażyna. Żegnamy się z Państwem, dziękujemy serdecznie.